Duchu Przenajświętszy, kocham Cię z całej duszy mojej i uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pocieszaj mnie i prowadź mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, przyzywając obecności Ducha Świętego. Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Część dotycząca wyznania wiary chrześcijańskiej. Temat dzisiejszej katechezy to temat upadku. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Rzeczywistość grzechu, grzech pierworodny, istotna prawda wiary, jak właściwie czytać opis upadku. 385 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdowałem rozwiązania, mówi święty Augustyn. Jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. Tajemnica bezbożności wyjaśnia się bowiem tylko w świetle tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważyć zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na tego, który sam jest jego zwycięzcą. Rzeczywistość grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem. Ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Rzeczywistość grzechu, zwłaszcza grzechu pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle objawienia Bożego. Bez tego poznania Boga, jakie Ono nam daje, nie można jasno rozpoznać grzechu. Pojawia się pokusa, by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury społecznej itd. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować się wzajemnie. Grzech pierworodny, istotna prawda wiary. Wraz z rozwojem objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu. Chociaż lud Boży Starego Testamentu poznał w pewien sposób bolesną sytuację człowieka w świetle historii upadku opowiedzianej w Księdze Rodzaju, nie mógł jednak zrozumieć ostatecznego znaczenia tej historii, które ukazuje się tylko w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama za źródło grzechu. Duch Paraklet, posłany przez zmartwychwstałego, przyszedł przekonać świat o grzechu, objawiając tego, który jest jego odkupicielem. Nauka o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Kościół, który ma zmysł Chrystusa, wie dobrze, że nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa. Aby czytać opis upadku. Opis upadku, który odczytujemy z kart Księgi Rodzaju z rozdziału 3, używa języka obrazowego. Ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą. W sposób wolny, zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców. I w tym punkcie w naszej dzisiejszej refleksji zatrzymajmy się. Podejmując te ważne zagadnienia dotyczące wyznania naszej wiary chrześcijańskiej, dzisiaj dotykamy tego fundamentalnego zagadnienia, jakim jest upadek człowieka, grzech pierworodny, każdy grzech, który jest niczym innym jak nadużyciem wolności, którą został obdarowany przez Pana Boga człowiek. Podejmujemy tematy dotyczące wyznania naszej wiary, naszego credo, które chroni i użyźnia naszą wiarę. Kościół od samego początku przecież stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim, z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy też czasów niepokoju. Tak jak to niejednokrotnie mówiliśmy, to nasze wyznanie wiary chrześcijańskiej, nasze credo jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie samą treścią tego przesłania, z jakim Bóg zwraca się do człowieka i świata. Jest wreszcie przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. Temat naszej dzisiejszej katechezy – upadek. Ten upadek odczytujemy w kontekście i we właściwej perspektywie logiki Bożej miłości. Powracamy do tego fundamentalnego pytania, które zadajemy sobie jakżeż często. Kim jest człowiek? Odpowiedź Pisma Świętego brzmi następująco. Człowiek jest stworzeniem Bożym. zawdzięcza swój byt, swoje istnienie niekomu innemu jak Bogu. Jest, ponieważ Bóg wezwał go, zechciał, aby był. Ze wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i ukochania swego Stwórcy. Jest on jedynym stworzeniem, które Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek i istoty niebieskie może poznać i ukochać Boga. Człowiek jest zatem zdolny do poznania i miłowania, dlatego że został stworzony przez miłość i na obraz miłości. Człowiek, tak jak Bóg, jest osobą, nie tylko jest czymś, ale jest kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Jest powołany do przyjaźni ze swoim Stwórcą. Jest powołany do stawania się miłością. A zatem, drodzy Państwo, człowiek jest stworzeniem bardzo różniącym się od pozostałych. Został powołany do istnienia, aby kochać i ofiarować Bogu cały świat. Dla Niego istnieją niebo i ziemia, morze, rośliny, zwierzęta i z Nim zmierzają do swego Pana. Dla Jego zbawienia Bóg nie oszczędził własnego Syna. Gdy patrzymy na człowieka, to widzimy, jak ważny i jaką wartość stanowi przed Bogiem. Kim naprawdę jest? Człowieka można zrozumieć tylko w Bogu i dzięki Bogu. Druga osoba Trójcy Świętej, stając się człowiekiem, wyniosła cały rodzaj ludzki do godności dzieci Bożych. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni z Bogiem, w harmonii z sobą samym i z otaczającym go stworzeniem. Człowiek znajdował się wtedy w stanie świętości pierwotnej, która polegała na uczestnictwie w życiu Bożym. Dopóki pozostawał on w zażyłości z Bogiem, nie musiał umierać ani cierpieć. Żył w absolutnej harmonii ze swoim Stwórcą, z otaczającym go kosmosem i z sobą samym. Zarządzanie światem powierzone człowiekowi urzeczywistniało się przede wszystkim w panowaniu nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany, uhierarchizowany w swoim bycie. Hierarchię trzeba tu rozumieć jako porządek. Do tego był wolny do tego stopnia, że mógł całe dobro, które posiadał, odrzucić i to uczynił. Odrzucenie Boga i utratę z Nim pierworodnej więzi nazwane jest grzechem pierwszych rodziców, inaczej grzechem pierworodnym. Od momentu nie powiedzianego Bogu człowiek miota się w swojej egzystencji. Na oślep poszukuje dobra. Dokonuje wyborów nie zawsze słusznych, często wbrew swojej naturze. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg nie uchronił ludzi od zła? Czy konieczny był grzech Adama? Nikt z wierzących nie kwestionuje problemu zła, rzeczywistości grzechu, pogubienia się w świecie wyborów. Pytamy się tylko, dlaczego? Odpowiedź kryje się w poznaniu zamysłu Bożego wobec człowieka, który pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować siebie wzajemnie. Nadużycie wolności. Nadużycie wolności, skorzystanie z niej w niewłaściwy sposób, obróciło się nie w co innego, jak nade wszystko w niewolę grzechu. Kuszony przez Ojca Ciemności człowiek pozwolił, by zamarło w nim zaufanie do Stwórcy. I nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Grzech pierworodny polegał na sprzeniewierzeniu się Bogu, na odrzuceniu zaufania i wystąpieniu przeciw Stwórcy. Dopiero po grzechu człowiek zobaczył drastyczne konsekwencje. Strach przed Bogiem wynikający z fałszywego obrazu Boga, jaki utworzyli sobie pierwsi rodzice, zanik harmonii, w której żył, harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, cierpienie i śmierć. Po grzechu pierworodnym inwazja zła zalewa świat. Zło dotyka każdego. W grzech Adama uwikłani są wszyscy. Czytamy w liście do Rzymian, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. I dalej, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian, rozdział 5. Dlaczego skutki grzechu pierwszych rodziców przeszły na wszystkich ludzi? Dlaczego ludzie muszą ponosić konsekwencje czyjegoś grzechu? Cały rodzaj ludzki jest jak jedno ciało jednego człowieka. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy są uwikłani w grzech Adama. Przekazywanie, dziedziczenie grzechu pierworodnego jest tajemnicą. Wiemy z objawienia, że Adam i Ewa posiadali świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samych, ale dla całej natury ludzkiej. Dlatego to grzech osobisty pierwszych rodziców dotyka natury ludzkiej, która odtąd jest w stanie upadku. Grzech ten przekazywany jest przez zrodzenie. Nazywany jest zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. W potomkach Adama i Ewy nie ma winy osobistej. Są pozbawieni pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ich nie jest całkiem zepsuta. Jest zraniona, poddana niewiedzy, cierpieniu i śmierci oraz skłonna do zła. Nie jest jednak skazana na zatracenie. Mimo grzechu w człowieku pozostała pewna otwartość na Boga, na transcendencję, na nieskończoność. Dlatego, drodzy Państwo, człowiek jest zdolny do przyjęcia łaski. Może z nią współpracować. Bóg wyposażył go w zdolność przyjęcia pomocy. To, że człowiek może przyjąć łaskę, jest łaską, która jest miłosnym wychyleniem się Boga ku ludziom. Po upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Fragment Księgi Rodzaju mówi o wybawieniu i nazywany jest protoewangelią. Zapowiada przyjście Mesjasza, który zbawi lud swój z grzechów. Nawet po grzechu pierworodnym Bóg nie zostawia człowieka, którego stworzył z miłości. Grzech mieścił się w ekonomii zbawienia. Nie był chciany, choć przewidziany przez Boga. Został wykorzystany do pokazania wielkiej miłości Boga. Pojawienie się grzechu nie świadczy o słabości Boga, przeciwnie, o Jego wielkości. Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których pozbawiła nas zawiść demona, święty Leon Wielki. Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura po ludzku, po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła, które są także elementem dzisiejszej katechezy, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. List do Rzymian, rozdział 5, werset 20. A hymn wielkanocny Exultet głosi o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel, słowa świętego Tomasza z Akwinu. Świat, a z nim człowiek, jak wierzą chrześcijanie, z miłości stworzony i podtrzymywany przez opatrzność, popadł w niewolę grzechu, ale został wyzwolony przez Chrystusa. Od czasu Chrystusa żaden grzech nie może się ostać, zło zostało pokonane, a prawda o grzechu przybliża wierzących do tajemnicy Bożej miłości. Drodzy Państwo, nauka o stworzeniu człowieka, o jego upadku i odkupieniu należy do fundamentalnych prawd religijnych. Nie można prawdy o grzechu wyabstrahować z pozytywnego przekazu o Bogu. Nie można jej zostawić samej sobie, ponieważ byłaby nieprawdziwa, byłaby fałszywa, przygnębiająca, pesymistyczna. Grzechu nie da się oddzielić od odkupienia. Upadku człowieka nie da się oddzielić od dźwigającej miłości Boga. Dlatego prawda o grzechu ma ogromne znaczenie dla nas, ludzi wierzących. Stwierdzenie, że każdy jest grzesznikiem, pociąga za sobą następne, że każdy został odkupiony. Jest więc grzesznikiem, ale odkupionym. Uznanie winy pociąga za sobą wyznanie wiary w Boga, który jest większy od każdego, nawet najcięższego grzechu. Świadomość, że jest się grzesznikiem, uczy szacunku do innych, każe przebaczać. Co więcej, przekonanie, że przebaczenie jest możliwe, pozwala przyznać się do winy, pozwala poprosić o przebaczenie. Chrześcijanin nie zamyka oczu na przepaść grzechu, ale patrzy w tę przepaść w świetle większej zawsze nadziei darowanej nam w Chrystusie. Najważniejszą funkcją nauki o grzechu pierworodnym jest ukazać nam Jezusa Chrystusa jako zbawienie. I na zakończenie nasze westchnienie modlitewne. Ufam Tobie, boś Ty wierny. Wszechmogący, miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.